Apostoł Paweł powiedział w liście do Kolosan w trzecim rozdziale, w pierwszych wersetach, że żebyśmy szukali tego, co w górze, żebyśmy myśleli o tym, co w górze, tam, gdzie przebywa Chrystus po prawicy Ojca, więc chcę dzisiaj nas skłaniać do tego, pobudzać nas do tego, żebyśmy myśleli o tym, co w górze. Co to znaczy szukać Królestwa Bożego najpierw? Kiedy moglibyśmy to w pewien sposób podsumować tak, że na ziemi jesteśmy świadkami dwóch trendów. I któryś z tych nurtów musimy wejść. Albo w naszym życiu zwyciężą sprawy ziemskie, albo sprawy nieba. Apokalipsa przedstawia historię ziemi pod postacią dwóch miast. Wielkiego Babilonu i Nowego Jeruzalem. To są dwie wspólnoty ludzkie i koniec końców każdy musi się opowiedzieć, do którego z tych miast chce należeć. I to, co Jezus mówił na temat trosk i szukania Jego Królestwa w kontekście tego, że nie można być gdzieś po środku, tu, trochę tam, że nie można dwóm panom służyć, tak? Bo albo jednego się umiłuje, a drugiego się znienawidzi. Więc nie można być gdzieś tak po środku, w kompromisie trochę tu, trochę tam. Trzeba dokonać wyboru i tak naprawdę tu chodzi o wybór, który wiąże się z Królestwem Niebios. To jest ten interesujący nas wybór. I chociaż Jezus kiedy mówił, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, o to, co będziecie pić i o to, w co będziecie się ubierać, to tak naprawdę gdybyśmy chcieli się przyjrzeć nauczaniu Jezusa z szerszej perspektywy, to chociaż w tym momencie Jezus mówił, nie troszczcie się, czyli mówił o czymś, czego nie robić, to tak naprawdę w Jego nauczaniu znajdziemy też drugie wezwanie do tego, co mamy robić. Więc Jezus mówił, nie troszczcie się o to, co będziecie pić, ale z drugiej strony mówi, że On, ja wam dam wodę życia. U mnie będziecie mogli się napić wody, która, po której już więcej pragnąć nie będziecie, która stanie się w was źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Więc Jezus przedstawił to w ten sposób. Nie troszcie się o to, co będziecie pić, bo ja wam daję zaspokojenie waszego pragnienia. Jezus mówił, nie troszcie się o to, co będziecie jeść. Natomiast w Ewangelii Jana, kiedy czytamy o rozmnożeniu chleba, kiedy ludzie szukali go, bo mogli się przy nim najeść, Jezus im powiedział, nie zabiegajcie o ten pokarm, który przemija, ale o ten, który trwa, a który da wam Syn Człowieczy, bo ja jestem chlebem życia, tak? Czyli Jezus mówi, nie troszcie się o to, co będziecie jeść, ale tą troskę o te rzeczy materialne bardziej skoncentrujcie na tym, żeby zabiegać o pokarm ducha, o chleb życia, którym jest dla nas Jezus. I kiedy Jezus mówił też, nie troszcie się o to, co będziecie się ubierać, to na przykład w Apokalipsie do kościoła w Laodycei powiedział, ty u mnie zaopatrz się w białą szatę. U mnie zaopatrz się w białą szatę, aby została zakryta haniebna twoja nagość. Tak? Czyli jest ta troska, którą możemy skierować ku Jezusowi, gdzie On przyodziewa nas, On zaopatruje nas w białą szatę, w ubranie, które zakrywa nagość. Powiedział to do kościoła w Laodycei, który swoją drogą był najbogatszym z tych wszystkich siedmiu kościołów, do których Jezus zwraca się w Apokalipsie. To było bardzo bogate miasto i bardzo bogaty kościół, który uważał, że on wszystko ma. Więc to byli ludzie zapewne bardzo dobrze ubrani. Bardzo dobrze. Pewnie w krzyk ostatnich mód i w bardzo eleganckie odzież z bardzo dobrych materiałów i tak dalej, z których między innymi to miasto też słynęło. Z niepowtarzalnych wyrobów z wełny. Więc Jezus mówi, tobie się wydaje, że ty jesteś ubrany, ale tak naprawdę jesteś goły. Nędzarz i biedak jesteś, ale u mnie możesz nabyć szatę białą, czystą, którą będziesz mógł się ubrać. Więc Jezus mówi, z jednej strony mówi, nie troszczcie się, ale tak naprawdę w nauczaniu Jezusa możemy powiedzieć, że Jezus tak naprawdę mówi, troszczcie się, ale o właściwe rzeczy, właściwy sposób. o te rzeczy zabiegajcie, które są bardziej ducha, tak? To, co daje nam Jezus, bo nigdzie indziej nie dostaniemy wody życia, chleba życia i białej szaty, jak tylko od Jezusa. On nas w to zaopatruje. I kiedy Jezus mówi o tym, żebyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego, czy inaczej moglibyśmy też powiedzieć Królestwa Niebieskiego, to kiedy jest to tak zwane słynne kazanie na górze, kiedy Jezus zaczyna swoją przemowę od takiego, można powiedzieć, manifestu Królestwa, kiedy zaczyna od 8 błogosławieństw, to zwróćmy uwagę, co tutaj Jezus mówi, tak? Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni i spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazywani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to rozważyć, te 8 błogosławieństw, to je można, każde z tych błogosławieństw można podzielić na dwie części. Pierwsza mówi o tym, co jest teraz, co jest doświadczeniem tych błogosławionych ludzi w tej chwili, świadomi swej nędzy, tak? Gdyż ich jest Królestwo Niebios. Więc to sięga, Jezus daje coś, co jest w dalekiej perspektywie dostępne. Nie tu i teraz. Oczywiście w pewien sposób, na przykład szczęśliwi, zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy, my doświadczamy już teraz pociechy od Boga. Ale kiedy nastąpi moment, kiedy będą otarte wszelkie łzy z naszych oczu? Spełnienie tego nastąpi tam. Więc Jezus nadaje od razu na początku, kiedy mówi o Królestwie Niebios, kiedy przedstawia 8 błogosławieństw, daje nam dalekosiężną perspektywę. Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus mówi o 8 błogosławieństwach, to jest jeszcze wyraźniej widać, bo tam Jezus mówi tak, że szczęśliwi, którzy teraz cierpią, szczęśliwi, którzy teraz są smutni, szczęśliwi, którzy teraz w jakiś sposób doświadczają głodu. I dodaje tam biada, biada tym, którzy teraz są nasyceni, biada tym, którzy teraz opływają w dostatki i tak dalej, i tak dalej. Więc Jezus przedstawia pewną perspektywę, gdzie błogosławieni są ci, którzy wiedzą, co jest ich, w pewien sposób już teraz, ale czego doświadczymy tam, w Królestwie Niebios. Więc mamy zupełnie inną perspektywę. Zauważcie, że dzisiejsze czasy charakteryzują się ogromną niecierpliwością ludzi. Ludzie chcą wszystko teraz, zaraz. Ile produktów jest tak zwanych instant? Bo jeśli masz na coś czekać lata, to cię to już nie interesuje. Wystarczy, że zobaczysz dzisiaj w sklepie, nie wiem, kolejka się jakaś robi, to już widzę, że ludzie już drepczą, już niecierpliwi, bo się gdzieś śpieszą, tak? Bo musi poczekać 10 minut. Niewyobrażalne, już się ludzie burzą, że dlaczego, gdzie te tam, nie wiem, ekspedientki są, bo oni muszą stać przy kasie. Czyli widzimy taką tendencję, że dzisiaj, jeśli ludzie mają perspektywę, że żeby do czegoś dojść, musi upłynąć wiele lat. O nie, 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 nie. Ja chcę zaraz, ja chcę efektów szybko. Jak na trening iść, to najlepiej się napakować jakimiś sterydami i po 2 miesiącach taki pakier, nie? Bo nie ćwiczyć 5 lat, nie, no za długo, nie? Tak to, więc widzimy, że ludzie nie mają tej dalekosiężnej perspektywy i można w pewien sposób powiedzieć, że jakby ludzi można podzielić na, przyrównać do 2 rodzajów zwierząt. Większość ziemskich ludzi jest jak kury. Kura to jest taki ptak, który nie rozgląda się daleko. Go interesuje to, co jest w zasięgu dzioba. Rzadko kiedy kura, jeśli kiedyś obserwowaliście kury, ja obserwowałem, rzadko kiedy kura jakby podnosi głowę i się rozgląda gdzieś dalej. Kura jest takim, który najlepiej tak, nie? Więc czasami możemy przypominać takich ludzi, którzy mają bardzo krótką, zawężoną perspektywę. Przeciwstawnym ptakiem do tego jest orzeł. Orzeł, który zbija się na wysokości niedostępne dla żadnego innego stworzenia, ani dla żadnego innego ptaka, tak? Bo widziano orły na wysokości 8 kilometrów, więc no, tam tylko samoloty potrafią się wzbić. I orzeł ma wzrok tak doskonały, że tak naprawdę mógłby czytać z odległości kilkuset metrów Biblię, gdyby umiał czytać, tak? Przy świeczce, nie przy świetle dziennym, przy świeczce. To by mu wystarczyło. Więc orzeł ma tak doskonały wzrok, więc ma dalekosiężną perspektywę. Z góry wszystko wygląda inaczej. Z góry okazuje się, że problemy wielkie tutaj jak dom Tam okazują się takie malutkie, tak? Więc perspektywę niebieska. Więc kiedy Słowo Boże mówi, myślcie o tym, co w górze, to chodzi o to, że tak naprawdę Bóg działa w nas w taki sposób, żeby poszerzać naszą perspektywę. Żebyśmy mieli widzenie orła, a nie kury. Albo jeszcze inaczej, jak przykładem takim biblijnym jest Ezaw i Jakub. Ezaw był gotów sprzedać swoje pierworództwo za miskę zupy, dlatego że mówił, bo umieram z głodu. Jak zaraz się nie najem, to umrę z głodu, padnę z głodu, a tu taka zupka, soczewica. Zdrowe jedzenie, sama zdrowna żywność. Ale chodzi o co? Ezaw był człowiekiem, który nie myślał o swoim dziedzictwie, które było gdzieś w przyszłości, jego ziemskiej przyszłości. Ezaw myślił o tym tylko, co jest tu i teraz, go nic innego więcej nie obchodziło. Co mi po tym coś gdzieś tam? Tu i teraz chcę się najeść, bo jestem głodny. A reszta wszystko. Natomiast Jakub był innym człowiekiem. Jakub, chociaż mu się nie należało, bo pierworództwo nie było mu pisane, on o tym myślał, on tego pragnął, no to zabiegał. I chociaż podstępem to zdobył, to Bóg to uznał. Bo Bóg to zobaczył jego serce, jego pragnienie, że on patrzył i doceniał rzeczy, które dla Ezawa nie miały żadnej wartości. Żadnej wartości. Dla niego liczył się pełny brzuch. Dla Jakuba liczyły się inne rzeczy. Więc kiedy Jezus mówił właśnie o Królestwie Bożym i wskazywał na to, że błogosławieni są ci, dlatego że tutaj na ziemi doświadczają swego rodzaju braków, ale szykuje im się Królestwo Niebios, dziedzictwo całej ziemi, tak? Pociecha, nasycenie, oglądanie Boga. To wszystko jest gdzieś w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebios. I kiedy Jezus potem mówi o modlitwie, w jaki sposób Jezus pokazuje czy uczy nam, jak stawać się ludźmi, którzy mają taką perspektywę niebieską, którzy myślą o tym, co w górze, to wiemy, jak się zaczyna modlitwa Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Zastanawiało was to kiedyś? Dlaczego takie słowa? Czy nie wystarczyło powiedzieć Ojcze Nasz, święć się imię Twoje? Dlaczego Ojcze Nasz, któryś jest w niebie? Dlaczego Jezus tak to podkreślił? Dlaczego to zaznaczył? Tak jakbym mówił, nie wiem, Dawid powiedział, tato, który jesteś w Szwecji, zwracał się, tak? No takie trochę to może dziwnie nawet brzmieć w naszych, dzisiaj w naszych ustach, czy w naszych myślach. Ale dlaczego Jezus tak bardzo to podkreślił? To znaczy, że to ma znaczenie. To ma znaczenie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jesteś w niebie. Boże imię, Jahwe, tak najczęściej wymieniamy jako Jahwe, JHW, najlepiej czy najczęściej się tłumaczy jako ja jestem, czy jestem, który jestem, co wskazuje na Bożą wieczność, Boże ciągłe istnienie. On jest, tak? List do Hebrajczyków mówi, że kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest. Dlatego Bóg mówi, ja jestem. Ja jestem. W tym się zawiera to, że Bóg był, jest, będzie, że On jest alfą i omegą. Ale słuchajcie, co ciekawe, Jezus objawił jeszcze dwa inne znaczenia powiązane z ja jestem. Właśnie po pierwsze powiedział, że On jest w niebie, a drugie znaczenie było takie, że On jest z wami. Ja jestem z wami, ja jestem w niebie, tak? Trochę tak by może sobie przeczyć, no bo On jest w niebie, ale jest z nami. Ale to wynika też z tego, że niebo w pewien sposób przenika, nawet ziemia jest w niebie, tak? Bo jest otoczona, można powiedzieć, niebem, tym fizycznym. Ale On jest tym, który jest w niebie. Jezus mówi, nawet Jezus mówił często, odróżniając innych ojców, że to jest Ojciec wasz niebieski w Ewangeliach. Wy nie nazywajcie nikogo na ziemi Ojcem, bo jeden jest wasz Ojciec, ten, który jest w niebie. I to, co najczęściej Jezus mówił o niebie, kiedy mówił o niebie, to mówił o niebie w kontekście tronu, Bożego tronu. Nawet tutaj Jezus powiedział, na przykład mówiąc o przysiędze, nie przysięgajcie ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest Jego podnóżkiem. W wielu innych miejscach Ewangelii Jezus też, kiedy mówi o niebie, mówi, że niebo jest tronem Boga. Prorok Izajasz w 66 rozdziale, pierwszym wersecie swojej księgi, mówi o tym, że Czyż możecie znaleźć dla mnie dom, skoro niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem dla nóg moich? Czyż możecie zbudować mi dom? Nie jesteście w stanie tego zrobić, tak? Ale to określenie, które najczęściej się przewija w powiązaniu z niebem, że niebo jest nazwane tronem Boga. Kiedy, wiecie, to jest ciekawe, gdybyśmy chcieli przeczytać 4 i 5 rozdział Apokalipsy, kiedy to Jan, przed Janem otwiera się niebo i ma wstęp do nieba, to nie będziemy tego czytać, ale powiem wam tak. Gdybyśmy chcieli przeczytać 4 i 5 rozdział Apokalipsy, zauważymy jedną bardzo ciekawą rzecz. Centralne miejsce w niebie zajmuje Boży tron. W ciągu tego 4 i 5 rozdziału słowo tron pojawia się aż 14 razy. Wow. Kiedy zwróciłem na to uwagę, niesamowita rzecz. Żadne inne słowo, nawet Jezus, nie pojawia się w tych 4, 5 rozdziale tak często jak słowo tron. To oznacza, że centralną postacią nieba jest siedzący na tronie. Boża władza jest, tak? Dlatego w modlitwie pańskiej dalej mówimy: niech Twoje królestwo nastanie, niech Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. W niebie mamy uosobienie pełni woli Ojca. Tam ona się realizuje, wola Ojca. I zobaczcie, nawet ten cytowany na początku przeze mnie fragment z listu do Kolosan, gdzie apostoł Paweł mówi tak: myślcie o tym, co w górze, i dalej dodaje obraz, tam, gdzie Chrystus przebywa po prawicy Ojca. Więc tu również jest obraz tronu. Myślcie o Jezusie Panu, Jezusie Królu. Myślcie o Bogu jako suwerenie, jako władcy absolutnym. Tego pragnijcie, tak? I zobaczcie, kiedy zamieszkało w nim zło, to co on chciał zrobić? Księga Izajasza, 14 rozdział nam mówi: wstąpię na niebiosa, mój tron postawię nad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad, zrównam się z Najwyższym. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Tego chciał diabeł. Ale zobaczcie, również w tym fragmencie, kiedy on mówi o o pragnieniu diabła, który pragnął wstąpić na niebiosa, to mówi to w kontekście, że on chciał przejąć tron, chciał przejąć władzę. Diabeł, tak? Bo z tym wiąże się niebo. Chciał przejąć Boży tron. Ale Biblia mówi, nikt nie wstąpił do nieba. Nikt, tylko jeden. Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Nawet diabłu, chociaż to jest istota, która była w niebie, nawet to się nie udało, tak? Nie udało się to. Ale wiecie, to jest niesamowite, że kiedy my mówimy Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to kiedy myślimy o tym, co w górze, to uświadamiamy sobie Boże panowanie, Bożą wielkość, Bożą władzę, Bożą suwerenność, czyli absolutną władzę ze strony Boga. To jest właśnie to, co pozwala nam zobaczyć wszystko z innej perspektywy. Bo jeśli, wiecie, inne fragmenty Słowa Bożego mówią tak: Bóg, do Boga należy niebo, a nam powierzył ziemię. Psalm 115 mówi. Kaznodzieja Salomona mówi tak: Bóg jest w niebie, człowiecze, a ty jesteś na ziemi. Prorok Izajasz też mówi tak: moje myśli to nie wasze myśli, bo jak niebo góruje nad ziemią, tak moje drogi, moje myśli górują nad waszymi myślami. Więc w jaki sposób niebo kojarzy nam się z górą, tak? No nawet to fizyczne niebo nasze jest w górze. Ale o co chodzi? Że kiedy mamy tą perspektywę, ja jestem na ziemi, a Bóg jest w niebie jako władca, to wtedy zaczynamy swoje życie też widzieć z perspektywy właściwej pokory. Chcemy się uniżyć przed Bogiem I zobaczcie na przykład, często jako ludzie mamy taką tendencję, żeby uznać, że Bóg źle rządzi. Bo my na miejscu Boga byśmy inaczej z tym światem zrobili. No tyle zła, dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Przecież gdybym ja był na miejscu Boga, ja bym zaraz z tym zrobił porządek. Dzieci by nie cierpiały głodu, nie byłyby jakieś straszne okrucieństwa na ziemi, by się nie działy, bo ja bym z tym zrobił porządek, tak? Ale tym samym ludzie uznają, że oni lepiej by rządzili niż Bóg. I w tą pułapkę wpadł Hiob. On w pewnym momencie zaczął się spierać z Bogiem, tak? Boże, chcę z Tobą porozmawiać, bo nie podoba mi się wiele rzeczy na ziemi. Więc chcę z Tobą podyskutować, dlaczego tak, tak i tak. Ale kiedy Bóg się objawił i zaczął punktować Hioba, czy Ty, Hiobie, wiesz, jak działa to? Jak działa hipopotam? Jak działa jakieś inne stworzenie? Czy byłeś ze mną, jak budowałem ziemię? Wtedy nagle Hiob, ja już nic nie chcę. Już się zrobił malutki, tak? Nie, ja się nie wtrącam, bo to są rzeczy zbyt wielkie, zbyt zniosłe, ja się na nich nie znam. Nagle zrozumiał, że on jest na ziemi, a nie w niebie. Zobaczcie, kiedy widzimy, że zło zaczyna dziać się wtedy, kiedy ludzie chcą w pewien sposób wstąpić do nieba, albo diabeł, tak, bo on chciał wstąpić do nieba, na szczyty obłoków, zrównać się z Najwyższym i od tego przyszło zło, ale również ludzie, kiedy co, zaczęli budować wieżę Babel, co było celem budowy wieży Babel? Dosięgnąć nieba, wieża Babel była budowana w górę po to, żeby dosięgnąć nieba. Zobaczcie od tego historii biblijnej, mamy tak naprawdę dwa miasta. Wielki Babilon, który dąży do czego? Do władzy w niebie, to jest to dążenie diabła, żeby bez Boga rządzić, i Nowy Jeruzalem. W taki sposób to funkcjonuje. Więc z jednej strony, kiedy myślimy o Ojcze, który jest w niebie, to zdajemy sobie sprawę z Bożego panowania, z Bożej wielkości, z Jego chwały, a ze swojej małości, że ja jestem na ziemi, ale też myśl, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wskazuje na to, że my jako dzieci, bo to jest Ojciec nasz, jesteśmy tutaj pielgrzymami. Jesteśmy tutaj pielgrzymami. Tu nie jest nasz dom. Jesteśmy nie tutejsi. My nie jesteśmy z tego świata, tak? Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi w ten sposób, w 3 rozdziale: bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem. Teraz też mówię ze łzami. Ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Więc Paweł mówi o wierzących ludziach. On tu nie mówi o niewierzących, tak, że tam poganie są tacy czy tacy, ale mówi o tym, że z wielkim bólem, z wielkimi łzami, że widzi pewne zjawisko pośród wierzących ludzi, które sprawia mu, że nasuwają mu się łzy. Mówi, że ich Bogiem staje się brzuch. Czyli znowu wracamy do tego, co jest w historii biblijnej tak naprawdę bardzo proste. Wielki Babilon w jaki sposób nie inspiruje, ale wywiera presję na ludzi, jak nic. Jak nie weźmiesz znaku bestii, nic nie kupisz, nic nie sprzedasz, jesteś bez środków do życia. Ufasz pieniądzu, pieniądz cię załatwi, tak? Jeśli ufasz Bogu, wiesz, że nasze życie nie polega od pieniądza i nie zależy od pieniądza, tylko zależy od Boga. Ale tego używa tej presji, używa diabeł, tak? Wciągając Bożych ludzi też w to, dlatego w pewnym momencie jest wezwanie w Bożym Słowie, ludu mój, wyjdźcie z niej, mówiąc o Babilonie, tak, wyjdźcie z niej. To znaczy się, że lud Boży daje się wciągnąć w ten system wielkiego Babilonu. Ich końcem jest zguba, bo ich Bogiem brzuch, żyją dla brzucha, dla zaspokojenia tego, co syci ciało, tak, konsumpcjonizm, materializm. Natomiast, bo zawładnęło nimi to, co ziemskie. Stało się tak to dlatego, że zawładnęło, znaleźli się pod panowaniem tego, co ziemskie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Więc w pewien sposób w życiu każdego wierzącego człowieka też ta szala musi przejść na którą stronę. Albo zawładną nami rzeczy ziemskie, albo rzeczy niebieskie. One wezmą górę w naszym życiu. Dlatego myślcie o tym, co w górze. Dlatego, że stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. I kiedy Biblia mówi o Bożym tronie, a tutaj jest powiedziane, że Jezus może wszystko sobie poddać, apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi tak, że Chrystus, kiedy przyjdzie po raz drugi, wtedy przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. Tak, to jest cel Jezusa. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. W Apokalipsie, kiedy czytamy o Bożym tronie, 22 i 23 rozdział mówi o tym, że to, że rzeka wody żywej wypływa z Bożego tronu. Czyli władza Boża przynosi życie i tylko spod Bożego tronu płynie życie. Dlatego Jezus, co jako ostatniego wroga, usunie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy, gdy zaś powiedział, że Mu poddał wszystko, jasne jest, że poza tym, który to uczynił. Kiedy wszystko będzie Mu już poddane, wówczas i sam Syn podda się temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Wszystkim we wszystkim, tak? To jest tak naprawdę cel całej historii biblijnej, który się spełni w Nowym Jeruzalem. Bóg będzie wszystkim we wszystkich. List do Efezjan, 4 rozdział, gdzie czytamy o tym, że jeden jest chrzest, jedna wiara, jeden Pan. Jest jeden Pan. Bóg, Ojciec wszystkich, który działa poprzez wszystkich, ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To jest ten wspaniały Boży cel. Więc my jesteśmy pielgrzymami na ziemi. I jeśli nasze myśli sięgają góry, to zdajemy sobie z tego sprawę, że tu nie ma mojego domu. Tu jestem tylko tymczasem. Tu jestem nie tutejszy. Tu nigdy tak naprawdę nie będzie mi dobrze. Bo mój dom jest w niebie. Mamy inną perspektywę, gdzie indziej sięgamy. Nie tych rzeczy, które są tutaj blisko, żeby tu zbudować sobie swój małe gniazdko i tu, żeby było nam fajnie. Tylko, bo ja nie mówię o tym, że nic takiego tu nie możemy zrobić. Ale zawsze musi być w nas ta myśl. Tu jestem tylko tymczasem. Tu jestem tymczasem. Tu jestem pielgrzymem. A Abrahamie, list do Hebrajczyków, 11 rozdział mówi, że on wyszedł z Ur Chaldejskiego, bo poszukiwał ojczyzny, ale nie tej, z której wrócił, bo do niej mógłby przecież wrócić, ale lepszej, niebieskiej, bo Bóg obiecał mu miasto. Jakie miasto? Wiemy, Nowe Jeruzalem. To była ta tęsknota, która sprawiła, że Abraham był gotów opuścić wszystko, co było mu bliskie, co było mu znane, co związało mu się z rodziną, żeby wyruszyć w nieznane, bo w pewien sposób nasza podróż z Bogiem jest po części taką podróżą w nieznane. Nie wiemy, co tak naprawdę nas czeka. Wiemy, że dobre rzeczy, ale co to jest? Dopóki ich nie doświadczymy, to nie poznamy. Następnie Jezus mówi, więc modlitwa Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Tak naprawdę ta modlitwa to nie jest tylko formułka, żeby klepać Ojcze nasz, który się z niebie. Nie, jeśli to robimy, to się rozmijamy z celem tej modlitwy. Ona ma nas wprowadzić pewną rzeczywistość. To jest jak klucz, który nas wprowadzić ma rzeczywistość, gdzie te słowa Ojcze nasz, który jesteś w niebie, kierują nasze myśli ku niebu non-stop. Nie od czasu do czasu, ale że żyjemy tą perspektywą nieba, chodząc tutaj po ziemi, będąc tutaj na ziemi. Ale nasz wzrok sięga dalej, tam, gdzie jest niebo. Dalej Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, tam ani mól, ani rdza nie niszczą, tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Więc Jezus przeciwstawia sobie gromadzenie skarbów na ziemi, których cechą jest to, że wszystkie rzeczy zgromadzone tutaj są przemijalne, nietrwałe, wobec skarbów w niebie. Tam, które, gdzie mól ani rdza, ani złodziej ci nic nie weźmie, nie jest w stanie ci ukraść, zabrać i zniszczyć. Bo te rzeczy mają wieczną wartość. Dlaczego? Bo tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Więc kiedy jest mowa o skarbie, skarb mówi o czymś, co jest cenne. Przeważnie skarby są ukryte albo się je chowa, tak? Więc człowiek coś gromadzi, żeby schować. Natomiast skarb generalnie jest tą myślą, która mówi o czymś, co jest cenne. I wiemy, że na ziemi cenne jest złoto, klejnoty i tak dalej. To są te rzeczy wartościowe na przykład na ziemi. W niebie ulice są ze złota, tak? Bramy są z klejnotów, z pereł, z jednej perły każda brama wstępująca do Nowego Jeruzalem. Więc w pewnym sensie to, co jest cenne na ziemi, w niebie nie ma, nie że nie ma żadnej wartości, ale nie jest skarbem, tak? Jest czymś normalnym, czymś pięknym, co okazuje Bożą chwałę, ale nie jest skarbem jako takim. W niebie coś innego jest skarbem. I Boże Słowo nam mówi, że my nasze życie możemy budować w dwojaki sposób. Fundament jest jeden, jest założony przez Jezusa Chrystusa, ale kto jak na tym fundamencie buduje, to okazuje ogień Boży, ogień próby, który pokazuje, w jaki sposób budujemy swoje życie na tym fundamencie. A możemy budować z drewna, słomy, siana, ogień to spali, z tego nic nie zostanie, albo ze złota, srebra i cennych klejnotów. Te rzeczy przychodzą próbę i wytrzymują. Oczywiście tutaj chodzi o pewien obraz złota i srebra. Słowo Boże mówi, Psalm 12 mówi o tym, że to Boże Słowo jest niczym złoto w ogniu siedmiokroć czyszczone, wypróbowane. Ale co to oznacza? Że Słowo Boże jest złotem? Nie, chodzi bardziej o to, że Słowo Boże jest wierne, że Bóg jest wierny swojemu Słowu, że Bóg dotrzymuje swojego Słowa, więc jest godny zaufania. Więc tu nie chodzi o to, że Słowo Boże jest jak jest złotem, tylko chodzi o to, pewną wartość, jaką jest Słowo Boże, dlatego że Bóg jest wierny. Więc to jest cecha Bożego charakteru. I kiedy jest mowa o skarbach w niebie, to w niebie inne wartości mają rzeczy, tak? Czyli nic, co jest trwałe, materialne, nie ma większej wartości, tylko to, co jest w duchu, to, co jest w nas. To przedstawia jakąś wartość. I na przykład apostoł Piotr mówi o tym, że my nie zostaliśmy zbawieni jakimś zniszczalnym złotem, ale zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią Chrystusa. W jakim kontekście to się też pojawia? Bo Jezus oddał swoje życie, to jest wartość, bo to mówi o miłości. Miłości nie idzie zamienić na pieniądze, tak? Dalej Piotr mówi w tym samym liście, to jest pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra, że byśmy się nie smucili, kiedy przychodzimy jakieś doświadczenia i tak dalej, bo wtedy nasza wiara wypróbowana okazuje się być cenniejsza niż złoto, które przecież też w ogniu się uszlachetnia. Czyli znowu wartością jest przedstawiona wiara. To są rzeczy, czy miłość, oddanie, wierność, wiara, to nie są rzeczy, które są materialne, które można pójść do sklepu i kupić. To są rzeczy, które są w środku, wewnątrz, tak? Które wiążą się z charakterem, z duchem człowieka, jaki człowiek jest. Jaki człowiek jest. Czytam teraz Michałkowi Małego Księcia. I tam jest taka jedna piękna myśl, która chyba jest, myślę, jedną z bardziej znanych z tej książki. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tak? Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tylko sercem to można zobaczyć. Tylko sercem to można zobaczyć. Liście do Hebrajczyków, autor mówi do Hebrajczyków w ten sposób. Wy przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Co? Z radością przyjęli grabież swojego mienia? Toż to, kto zdrowy się cieszy, że go okradli? Ale tam jest dalsza myśl, mówi w ten sposób. Dlatego, bo wiecie, że macie majętność trwalszą. Trwalszą w niebie. Bo wiecie, tak, że chociaż zabrali wam coś, że was okradli, ale wiecie, że są rzeczy, których nikt wam w stanie nie jest zabrać. O wiele cenniejsze rzeczy. O wiele cenniejsze rzeczy są. Gdzie żaden złodziej tego nie jest w stanie zabrać. To wiecie, jak apostoł Paweł mówi, nic na ten świat nie przynieśliśmy i nic z niego nie wyniesiemy. Nic stąd nie zabierzemy. Ale co nie zabierzemy? Materialnych spraw, tak? Ale to, kim jesteśmy, to pójdzie za nami, na drugą stronę. Kim jestem, kim się stałem, te wartości, które są wewnątrz, to pójdzie na drugą stronę. Apostoł Paweł mówi o sobie, my jesteśmy jako ci, którzy nic nie mają, ale z drugiej strony posiadają wszystko. Wszystko, tak? No co mamy? Co mógł powiedzieć Paweł? No majątek, no nie ma. Nie ma, nic się nie dorobił w życiu, nie? Nic nie ma, no. Namioty musiał szyć, żeby się jakoś utrzymać przy życiu, by pomóc, żeby inni go nie utrzymywali. Ale zarazem miał wszystko, co się naprawdę w życiu liczy. Co się naprawdę w życiu liczy, tak? Bo my, jak mówi w innym miejscu apostoł Paweł, wpatrujemy się nie w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Nie to, w co przemijające, ale w to, co nie przemija, co jest wieczne. My się w to wpatrujemy, tak? W te rzeczy się wpatrujemy. Więc kiedy mówimy o Bożych skarbach, to mówimy o rzeczach, które wiążą się bardziej z owocem charakteru, z owocem ducha. I to jest wartość, niżli tym, że ktoś czegoś się dorobił, w sensie, nie wiem, dorobił się jakiegoś wielkiego majątku. W oczach tego świata ktoś, kto ma pieniądze, to jest ktoś, nie? A w Bożym Królestwie niekoniecznie. To może być nikt w Bożym Królestwie, tak? Bo jest szują, która kradnie innych, wykorzystuje innych i tak dalej, nie? Ktoś inny może mieć niewiele, ale jest sprawiedliwy, ma prawy charakter i to zabierze ze sobą, a ten swojego majątku nie weźmie, tak? I apostoł Paweł mówi coś takiego w liście do Tymoteusza pierwszym. Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość. Niech czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do dzielenia się. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. Te słowa są w kontekście właśnie jak gromadzić skarby w niebie. Nie pokładajcie nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko. I co robią niech bogaci? Jezus, znaczy apostoł Paweł nie mówi, że bogaci nie mają być bogaci, tak? Tylko mówi, niech czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny. Więc znowu inna wartość. Tak, niech bogacą się w dobre uczynki, będąc hojni, gotowi do dzielenia się i w ten sposób niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, o czym tu jest mowa o niebie, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. Wiecie, jest taka przypowieść, przypowieść o minach, ona jest bardzo ciekawą przypowieścią, dlatego że to jest przypowieść, która odnosi się do tysiącletniego królestwa. I sens tej przypowieści jest taki, że ludzie, którzy byli posłuszni Panu i byli wierni w małym, tak? Byli wierni w małym. W nagrodę otrzymują władzę nad miastami. nad 10 miastami, nad 10 miastami, nad 1 miastem. Sens jest taki, kto był mały wierny, to był wierny w małym, będzie wierny w dużym. Ale słuchajcie, tu znowu w kontekście tej przypowieści istotą jest wierność. Wartość, której nie przełożysz na pieniądze. Wartość, chociaż co ciekawe, zostały im powierzone pieniądze, tak? Tym wszystkim ludziom przypowieści o minach zostały powierzone pieniądze. Oni te pieniądze pomnożyli. Zarządzali czymś, co jest w tym świecie, ale istotą nie było to, że oni pomnażali pieniądze, istotą była ich wierność. Bo Pan powiedział i oni wykonali polecenie Pana, więc posłuszeństwo, tak? Skoro tak naprawdę celem całej historii biblijnej, skoro niebo jest tronem Boga, jest to, żeby Bóg był wszystkim we wszystkim, to jak w innym miejscu Słowo Boże mówi, celem naszym jest to, aby poddać każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. Każdą myśl. Każdą. I co ciekawe w tej przypowieści o minach jest to, 8 błogosławieństw mówi nam o tym, że błogosławieni są ci, którzy to i to, bo odziedziczą ziemię. To, co dzieje się w przypowieści o minach, to ci ludzie zaczynają dziedziczyć ziemię, konkretnie miasta. Dlatego, że byli wierni tutaj. Nie wiem, czy my o tym myślimy, czy zdarza nam się o tym myśleć, że nasze życie tu na ziemi jest przygotowaniem do służby w królestwie po drugiej stronie. I ważne jest to, żebyśmy się do tego dobrze przygotowywali, rozwijając bardziej swój charakter, inwestując w charakter, w rozwijanie tych rzeczy, które są nieprzemijalne. Czytałem historię z książki Krocząc z Bogiem przez ból i cierpienie o dwóch aktorach. I tak pomyślałem sobie, że ta historia świetnie obrazuje też to, o czym chcę powiedzieć dzisiaj. Było dwóch aktorów, wierzących to byli oboje chrześcijanie, którzy przychodzili przez jakiś czas do zboru Timothy Kellera. I oboje wystartowali w castingu, by walczyć o rolę, która była jakby spełnieniem ich życiowych marzeń. I okazało się, że oboje nie dostali się. Ale chodziło o to, jak to wpłynęło na ich życie. Na jeden się załamał tak bardzo z tego powodu, bo cały jakby swoją wizję życia umieścił w tym, że w karierze aktorskiej. I teraz się okazało, że go nie docenili, nie zauważyli i załamka. Natomiast drugi miał inne myślenie. On myślał w kategoriach, no cóż, bardzo chciałem, zależało mi, było mu smutno, że tej roli nie dostał, ale zaczął myśleć tak. Moim najważniejszym celem jest oddawać Bogu chwałę. Skoro te drzwi zostały przede mną zamknięte, to znaczy, że Bóg dla mnie zaplanował inny sposób, żebym oddał mu większą chwałę. Czyli widzicie, inna perspektywa tych ludzi wpłynęła na ich życie. Okazało się, że ten tak naprawdę pierwszy aktor upatrywał całego swojego życia tylko w tym życiu. I dlatego to załamał się, upadł, popadł w depresję i odpadł od wiary. Taki był jego koniec. Natomiast ten drugi, chociaż przeżywał swego rodzaju smutek też, ale podniósł się z tego. Dlaczego? Bo miał inną perspektywę, która sięga dalej i wyżej. I czasami tak jest w naszym życiu również, może my akurat nie jesteśmy aktorami, ale przechodzić możemy i będziemy przechodzić podobne rzeczy, które będą miały na cel pokazać, gdzie jest nasze serce, bo tam, gdzie twój skarb, tam będzie twoje serce. Więc kiedy myślimy o niebie, nasze serce jest przekierowywane w właściwe miejsce, żeby myśleć o właściwych rzeczach. I może jeszcze jeden fragment. Kiedy w tej przypowieści o minach jest mowa o miastach, na przykład prorok Izajasz mówi tak, i to się odnosi do tysiącletniego królestwa. Twoi ludzie odbudują odwieczne ruiny, poddźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiającym wyłomy, odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia. To są słowa, które mówią tak naprawdę o naszym przeznaczeniu w przyszłości. Nie wiem, czy zdarza wam się o tym myśleć, że to życie nasze na ziemi się skończy, wcześniej czy później. Ale przed nami są role do spełnienia. Być odbudowicielami miast. Kiedy Jezus wróci na ziemię, będzie wiele zniszczeń na ziemi, bo jest powiedziane, że gdyby Jezus nie przyszedł, to nikt by nie ocalał i naprawdę będzie dużo roboty na ziemi. Kiedy Jezus zacznie rządzić na ziemi, będzie dużo roboty, żeby odbudować ziemię, odbudować miasta na zamieszkanie, żeby to nie były już brudne miasta, gdzie się dzieje zło, ale miasta, które będą przystanią wytchnienia. To wymaga ludzi sprawiedliwych, którzy będą zaprowadzać ład i porządek i pokój. A takimi my, daj Boże, żebyśmy się stali. Bo kto będzie wierny w małym? Nie wszyscy. Będą tacy, którzy będą gorzko płakać. Dlatego, że budowali na słomie, sianie, drewnie. I przyjdzie ogień Boży i okaże się, że zmarnowali swoje życie. Będą zbawieni. Będą zbawieni. Bo tam nie jest mowa, że stracą swoje zbawienie. Bo zbawienie jest z wiary w Jezusa, w to, co Jezus zrobił. Więc tego nie można stracić, jeśli się wierzy w Jezusa. Ale można zmarnować swoje życie z Jezusem. W tym sensie, że żyć po swojemu, nie patrząc z Bożej perspektywy. Dzisiaj, kiedy myślimy o tym i możemy kierować nasze myśli ku niebu, chcę też nas do tego zachęcać, bo w życiu, jak to w życiu, praca, dzieci, dom, obowiązki, że tak powiem, można się tak w to wszystko wciągnąć, że czasami nie ma czasu pomyśleć o czymś dalej. Ale dzisiaj możemy to zrobić. Myślcie o tym, co w górze. Dzisiaj możemy o tym pomyśleć, jeśli się to nam zbyt często nie zdarza, to o tym pomyśleć. Wiecie, ja sam widzę po sobie, jak patrząc na przykład jeszcze na siebie sprzed kilku lat wstecz, jak to mi leży na sercu. Ja wiem, że to też Bóg kładzie na serce. Jak temat nieba, temat tej perspektywy niebieskiej coraz bardziej przenika moje myśli. Wiem, że to jest Boże dzieło, że to jest wpływ Słowa Bożego, które oddziaływuje na moje życie, że zaczynam patrzeć na moje życie z innej perspektywy, z niebieskiej perspektywy, bo właściwą perspektywę na życie można mieć tylko wtedy, kiedy patrzy się z niebieskiej perspektywy na swoje życie. Aby myśleć o tym, co wieczne i tak żyć, żeby nie żyć tylko tymi sprawami, które tu są na ziemi, ale żyć dla wieczności. Żyć dla spraw, które mają przełożenie w wieczność i które mają wartość dla wieczności. To oznacza, że możemy żyć tu na ziemi, wychowywać dzieci, pracować, ale tak jak w tej przypowieści o minach, chodzi o charakter, co się w nas rozwija, jak się rozwijamy. Czy mamy tą perspektywę, że przecież mamy sprawować władzę nad miastami? Może Kuba nie wie, a będzie rządził miastem większym niż Nowy Jork, a Lucyna będzie zarządzać prowincją, która będzie obejmować pół Europy. Skąd wy to wiecie? Nikt, my tego nie wiemy, tak? Co nas czeka? Ale są rzeczy, do które już dzisiaj w nas mogą pracować i potrzebujemy o tym myśleć. Tam, gdzie Chrystus przebywa po prawicy Ojca. O nagrodach można by było wiele mówić, może jeszcze innym razem o tym powiem, ale na przykład Mojżesz, jest o nim powiedziane tak, że chociaż był kimś ważnym w Egipcie i mógł być w rządzie Egiptu, mógł być premierem Egiptu na przykład, ale czytamy o nim, że wzgardził skarbami Egiptu, bo uznał za większą wartość hańbę Chrystusa i znoszenie cierpień z ludem Bożym. Dlaczego? Bo patrzał na zapłatę. Dlaczego? Słowo Boże mówi do Hebrajczyków 11 rozdział. Bo widział zapłatę, tak? Bo widział zapłatę. Jego wzrok sięgał dalej. Kiedy apostoł Paweł mówił w liście do Filipian, że Chrystus stał się dla niego najwyższą wartością, a wszystko w życiu uznał za gówno, dosłownie tam jest tak powiedziane, za gnój, gówno, to, co miało wartość do tej pory w jego ziemskim życiu, to on mówi tak, ja zapominam o tym, co za mną. Ja zmierzam do tego, co przede mną, ku nagrodzie, która jest w górze. I mówi tak, a wy wszyscy o tym podobnie myślcie. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. To nie mówi, że tylko on taki jest. Wszyscy mamy tak myśleć. A jeśli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi, nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami. Wszyscy razem wzięci. wszyscy razem wzięci. Więc pomyślmy dzisiaj, może w jakiś sposób możemy dzisiaj prosić Ducha Świętego, żeby wejrzał w nasze serce i pokazał nam, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Oby nikogo z nas nie było, że gdzieś się skłaniamy ku temu, żeby Bóg był naszym, żeby brzuch był naszym Bogiem, tak? Żebyśmy nie szli w tą stronę, ale żebyśmy szli w stronę nieba, gdzie jest o niebo lepiej, o niebo lepiej. Piękne życie. Słowo piękne to jest za mało, ale brak tutaj słów, żeby opisać, co nas czeka. Z czego oko nie widziało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, tak wielkie rzeczy by przygotował tym, którzy Go miłują. Panie, proszę Ciebie, abyś Ty inspirował nas dzisiaj, żebyś nas zachęcał. Potrzebujemy tego wszyscy. Pracuj w nas. Duchu Święty, pracuj w nas, abyśmy byli po właściwej stronie, aby nasze myśli były myślami ku górze kierowanymi, abyśmy myśleli o tym, co w górze, coraz częściej i więcej. Żebyśmy myśleli o naszym życiu z właściwej perspektywy. Tak, tu są ważne rzeczy na ziemi i musimy dzieci wychować, musimy pracować, wykonywać różne obowiązki, ale niech z tyłu głowy jest w nas ta szersza perspektywa i Ty nas w tym kierunku prowadź, Panie. Prowadź nas, byśmy byli ludźmi nieba, jak ten, nie jak ziemski człowiek, ale jak ten nasz Chrystus, jak ten niebieski człowiek, tak o i my, abyśmy byli podobnie niebieskimi ludźmi. Panie, jeśli potrzebujemy jakiegokolwiek napomnienia w naszym sercu, jeśli nasze wartości są gdzieś indziej, gdzie Ty nie chcesz, żeby były, jeśli nasze serce, bo skarb nasz jest gdzieś indziej, to Ty dzisiaj nas upominaj, jak tylko Ty to potrafisz zrobić, abyśmy odwrócili wzrok od rzeczy błahych, a mogli je kierować ku temu, co naprawdę jest ważne, co się naprawdę liczy w życiu, co jest wieczne i nieprzemijające. Panie, dziękuję Ci, że jesteś kimś, kto nas tak cierpliwie kształtuje i uczy. Proszę Cię, ucz nas jako zbór właśnie tego, żebyśmy się stali ludźmi, którzy są wierni w małym, w tym, co powierzyłeś nam tutaj, że służymy dla Twojego Królestwa i że naszym celem nie jest budować swoich królestw tutaj na ziemi, ale że chcemy budować już tutaj na ziemi Twoje Królestwo i do niego chcę, do budowy Twojego Królestwa chcemy przyłożyć nasze serce, nasze ręce, nasze wszystkie siły, nasze myśli. Halleluja. Ty bądź wywyższony. Amen.